sprawie rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Proszę bardzo o przedstawienie tego projektu uchwały.
Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, zwracam się do państwa z prośbą o podjęcie uchwały w przedmiocie w sprawie rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z zasadą projekt uchwały powstał w wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi, które odbywały się w miesiącu maju do czerwca. Organizacje złożyły propozycje zadań priorytetowych. 31 lipca wydziały merytoryczne odniosły się do złożonych propozycji zadań i 23 września ogłoszono 14-dniowe konsultacje programu. W ramach konsultacji wpłynęło 161 uwag, 136 zgłoszonych przez 21 organizacji pozarządowych, 18 przez Komisję Dialogu Obywatelskiego, 7 przez Poznańską Radę Działalności i Pożytku Publicznego, uwzględniono 33, natomiast częściowo jeszcze dodatkowo uwzględniono 10. W ramach proponowanego projektu programu proponuje się ustalenie celu głównego polegającego na rozwoju zakresu i form współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz cele szczegółowe, kilkanaście celów szczegółowych, które zmierzają do realizacji celu głównego. Również proponuje się formy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w trzech obszarach: współpracy w zakresie tworzenia polityk publicznych, zadań publicznych oraz infrastruktury współpracy i tworzenia warunków do społecznej aktywności. W ramach programu proponuje się 21 obszarów, w których określa się zadania priorytetowe, które mają być zlecone organizacjom pozarządowym. No i tutaj podam główne zadania oraz obszary oraz kwoty, które są w projekcie przeznaczone na zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Zadanie priorytetowe: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Projektuje się kwotę 32 317 799 zł. Na zadanie priorytetowe w obszarze wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej proponuje się kwotę 4 855 876 zł. Na zadanie w obszarze działalność na rzecz integracji cudzoziemców proponuje się przeznaczenie kwoty 171 tysięcy. Na zadanie priorytetowe w obszarze ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, proponuje się kwotę 505 978 zł. Na zadanie priorytetowe w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych proponuje się przeznaczenie kwoty 3 437 600 zł. Na zadanie priorytetowe w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym proponuje się kwotę 1 95 627 zł. Na zadanie w obszarze działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, proponuje się przeznaczenie na realizację tego zadania przez organizacje pozarządowe kwoty 120 tysięcy złotych. Na zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnych proponuje się kwotę 1 135 tysięcy złotych. Na zadania w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, tutaj tej kwoty dotyczy autopoprawka złożona przez pana prezydenta, planuje się przeznaczenie kwoty 270 tysięcy złotych. Na zadanie w obszarze działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, proponuje się kwotę 30 tysięcy złotych. Na zadania w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego proponuje się kwotę 10 milionów złotych. Na zadanie w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej proponuje się kwotę 6 350 000 zł. Na zadanie w obszarze ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego proponuje się kwotę 150 tysięcy złotych. Na zadanie w obszarze turystyka i krajoznawstwo proponuje się przeznaczenie kwoty 100 tysięcy złotych. Na zadanie w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa proponuje się kwotę 659 406 zł. Na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami proponuje się kwotę 50 tysięcy złotych. Tą całą kwotę proponuje się na zadania w obszarze promocja i organizacja wolontariatu. Zadania w obszarze działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka proponuje się kwotę 313 tysięcy złotych. Na zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym proponuje się kwotę 6 973 427 zł. Zadanie w obszarze działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w artykule 3 ust. 3 ustawy o pożytku proponuje się kwotę 50 tysięcy złotych i zadania w ramach inicjatywy lokalnej proponuje się kwotę 3 milionów złotych. Globalna planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych, które miałyby być w 2016 roku zlecane organizacjom pozarządowym, jest to kwota 71 193 713 zł. W ramach zmian w rocznym programie wymuszonych zmianą ustawy o pożytku pojawiło się kilka nowych obszarów. Jest to obszar 5a, działalność na rzecz integracji cudzoziemców. Jego wcześniej nie było w wykazie zadań ustawowych. Obszar 6, ochrona i promocja zdrowia, otrzymał brzmienie ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. To też jest zmiana ustawowa. Wypoczynek dzieci i młodzieży dotychczasowy otrzymał brzmienie działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży. Pojawił się obszar 22, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Dodatkowo zmienił się termin na przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy. Wcześniej była mowa o terminie końca kwietnia, dzisiaj w związku ze zmianą ustawową jest to 31 maja roku następnego. Proszę Państwa radnych o podjęcie uchwały.
Dziękuję. Ponieważ wpłynęły liczne poprawki, w związku z tym najpierw zapoznam Państwa z opiniami komisji. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki zgłosiła dwie poprawki. W paragrafie 19 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 7 330 tysięcy złotych, taki zapis wprowadzić, za 11 głosów przeciw, 0 wstrzymało się, 0. W paragrafie 21 turystyka rozumiem wprowadzić zapis 128 tysięcy, tak? Czy to są dodatkowe pieniądze, czy zmiana? Proszę Panią Przewodniczącą, udzielam głosu. Proszę o udzielenie głosu Pani Radnej, ale Pani Radna musi się zgłosić. Już się zgłosiła.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, te dwie poprawki są konsekwencją stanowiska, które również Pan Przewodniczący otrzymał z rannej części naszego posiedzenia, gdzie wnioskowaliśmy o to, aby kwoty w tych dwóch paragrafach pozostawić na poziomie kwot ubiegłorocznych. I po ustaleniu, jakie kwoty w ubiegłym, to znaczy w tym roku 2015 były w tych obszarach przeznaczone, postanowiliśmy zgłosić te dwie poprawki.
Konkretnie.
Także to są dokładnie kwoty z roku 2015.
Okej, to ja przeczytam jeszcze to stanowisko. Faktycznie, Szanowny Panie Prezydencie, Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu komisji w dniu 17 listopada 2015 roku zaopiniowała stanowisko, aby w uchwale PU 277/15 w obszarze kultury fizycznej, uzależnień i patologii w punktach 12 i 13 oraz turystyce przywrócić kwoty tegoroczne. Za było 9 radnych. W tej chwili te poprawki, które Państwu przeczytałem, również uzyskały poparcie komisji. Do tego dochodzi kolejne komisje, które również podejrzewam zgłosiły poprawki. I tutaj mamy Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia, która proponuje dwie poprawki. Wpisanie w paragrafach 4 i 15 informacji dotyczącej mediacji, za 7 wstrzymujących, 3 radnych, 0 przeciw, i poprawkę wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi. Paragraf 26, punkt 13 do punktu 14. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi. Za 9 wstrzymała się 1 osoba, przeciw 0. Komisja Rodziny proponuje wprowadzić poprawki. Rozumiem, że Komisja Rodziny ma chyba te same poprawki, co po... Tak, te same, tak? To nie będę czytał, to ja myślę, że będziemy razem głosować. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała pozytywnie, 4 za, 0 przeciw, wstrzymało się 6 osób, 1 osoba. I Komisja Oświaty i Wychowania wprowadziła poprawki w paragrafie 16, podpunkt 4, otrzymuje brzmienie: wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej podczas wakacji letnich i zimowych. Planowana wysokość środków finansowych na to zadanie 200 tysięcy złotych. Konsekwencją przyjęcia tej poprawki jest zwiększenie kwoty ogólnej w tym paragrafie z 300 tysięcy do 500 tysięcy. 8 za, 0, 0. Dodatkowe, drugi punkt, dodatkowe zwiększenie kwoty ogólnej w paragrafie 16 o kolejne 300 tysięcy złotych na wszystkie zadania. Głosowanie za, 7, przeciw 1, 0 wstrzymujących. Konsekwencją wprowadzenia obu tych poprawek będzie powiększenie kwoty ogólnej z paragrafu 16 do 800 tysięcy złotych oraz ujętej w paragrafie 29 kwoty na realizację całorocznego programu z 71 193 713 zł do kwoty 71 993 713 zł. Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego, tak, z poprawką B6 i RŁY. Czy ta poprawka zgłoszona do mnie przez pana Mateusza Rozmiarka jest identyczna z tą poprawką? Czy poprawka, która, pana Mateusza Rozmiarka, którą przyjęła komisja, mówi, że w sprawie rocznego programu, że w paragrafie 26 po punkcie 13 dodać punkt 14 w brzmieniu: wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi. Ona jest trochę tożsama chyba z tym, z tymi poprzednie? To jest inna. Dobrze, to będziemy osobno głosować. I potem jest pana Boruczkowskiego. Rozumiem, która to jest poprawka pana Boruczkowskiego? To jest czwarta, tak? Czy ta ostatnia? To jest ta, bo najpierw chcę komisji przeczytać. To gdzie jest ta nazwa? Bo już się zacząłem gubić. Czy tak, ta pierwsza to jest pana Rozmiarka, a druga komisji. Dobrze. Dodanie w paragrafie 9a o brzmieniu: paragraf 9a, zadania priorytetowe i wysokość środków, repatrianci. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego, podtrzymywanie, upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz planowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w wysokości 100 tysięcy złotych. 1. Udzielenie pomocy repatriantom w zakresie przezwyciężania trudności adaptacyjnych oraz zapobiegania izolacji społecznej. Uzasadnienie: powinno się dokładać starań w kierunku pomocy repatriantom. Dopisanie zadania nie przesądza konieczności jego realizacji, jedynie otwiera możliwość do jego wykonania. Nadanie i druga w paragrafie, albo to jest jedna, tak? Czyli w paragrafie 29 ust. 1 nadanie przepisowi brzmienia określa się planowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację rocznego programu w kwocie 71 293 713. Przeznaczenie środków finansowych w wysokości 100 tysięcy zł poprzez dodanie priorytetowego w paragrafie 9a związanego z repatriantami ma być powiązane ze zwiększeniem taką kwotę środków finansowych na realizację rocznego programu. I to są poprawki Komisji Budżetu i Finansów. Komisja samorządowa zaopiniowała pozytywnie i nie złożyła poprawki. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych również pozytywnie, bez poprawki. Ale Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej złożyła następujące poprawki. Pierwsza, wpisanie w paragrafach 4 i 15 informacji dotyczącej mediacji. W paragrafie drugim, paragraf 26, punkt 13, punkt 14, wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi. Rozumiem, że po prostu to jest to samo, co było w komisjach zdrowia i rodziny, tak? Okej. Czyli rozumiem, że ktoś, kto był w tych wszystkich komisjach, te poprawki proponował. Grunt to siła przebicia. Rozumiem. Aha, czyli w ten sposób. Myślałem, że ktoś specjalnie chodził. Komisja Bezpieczeństwa Porządku Publicznego odstąpiła od głosowania z powodu braku kworum. I rozumiem, że Komisja Rewitalizacji również tożsame poprawki z pozostałymi komisjami zgłosiła. Oprócz tego dotarła do mnie jeszcze autopoprawka, która została przez panią tutaj przedstawiona, tak? Czy ta autopoprawka została przedstawiona? I poprawki do projektu uchwały, które zgłosił pan radny Michał Boruczkowski. To ja poproszę za chwilę pana radnego o ich przedstawienie, tak? Ja tylko się spytam, czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos, czy w imieniu klubów, pani Joanna Frankiewicz w imieniu klubu swoim. To ja bym prosił, żeby najpierw udzielić głos panu Michałowi Boruczkowskiemu, który zgłosił poprawki, a potem pani Joannie Frankiewicz, tak? Proszę bardzo. To proszę się zgłosić, panie radny Boruczkowski. O, i teraz proszę o udzielenie głosu panu Boruczkowskiemu, który tych poprawek trochę wprowadził.
Od razu mówię, to są, zgłoszone są cztery poprawki i to nie są te poprawki, o które wnioskowałem na Komisji Budżetu, no bo to były związane z budżetem, z finansami. To było sześć poprawek, z czego jedna została uzyskała akceptację komisji, jest teraz poprawką komisji, natomiast to są cztery indywidualne poprawki. One nie dotyczą żadnej konkretnej dziedziny zadań publicznych, bardziej całego systemu. Dotyczą paragrafu czwartego i paragrafu szóstego. Pierwszy paragraf czwarty, w którym są określone zasady współpracy. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach i tu jest wymienione aktualnie osiem różnych zasad, a mianowicie pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, równości szans oraz zrównoważonego rozwoju. I każda z tych zasad jest wyjaśniona. Ja proponuję, by dodać punkt dziewiąty, jeszcze jedna zasada, zasada innowacyjności. O brzmieniu punkt dziewiąty innowacyjności, dążenie do realizacji zadań w oparciu o nowatorskie metody i uzasadnienie jest takie, że organizacje pozarządowe powinny szukać nowoczesnych sposobów, by jak najlepiej realizować zadania publiczne, stąd dodanie innowacyjności do katalogu zasad współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. To jest taki, ten paragraf cały czwarty jest taki paragraf o charakterze celowościowym, takim dyrektywalnym. No i to jest czy ja nie wiem, czy ja mam od razu wszystkie cztery, czy
tak,
będą
nie,
głosowane?
Proszę od razu
czy...
wszystkie cztery, no już od razu niech pan zapozna radnych ze swoimi poprawkami, a potem przystąpimy do głosowania.
Dobrze.
Znaczy po
teraz tak, kolejna
zgłoszone.
Poprawka numer dwa, to jest paragraf szósty dotyczący formy współpracy. Ustęp pierwszy, współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi może odbywać się w szczególności w następujących formach. I tu jest punkt trzeci, infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej aktywności. I tu jest punkt D, obejmowanie patronatem prezydenta i Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe. Ja proponuję, by do tych dwóch podmiotów, prezydenta i Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, dodać też jednostki pomocnicze. Uzasadnienie jest takie, że zmiana ta pozwoli na obejmowanie działań organizacji pozarządowych patronatem także przez jednostki pomocnicze, na przykład gdy dane działanie będzie odbywało się na terenie danej jednostki pomocniczej, o ile organizacja pozarządowa będzie tym zainteresowana. Może to kształtować pozytywny wizerunek jednostek pomocniczych. Ta kompetencja wpisuje się w zadanie jednostek pomocniczych, którym Tylko przepraszam, bo jest pani przewodnicząca, bym prosił o...
Szanowni Państwo, czy moglibyście trochę mniej lekceważyć pana radnego Boruczkowskiego i na przykład mu rozmawiać szeptem, tak żeby nie przeszkadzać panu radnemu?
I ta kompetencja Dziękuję. Wpisuje się w zadanie jednostek pomocniczych, którym zgodnie z paragraf 8 punkt 1 statutów poznańskich jednostek pomocniczych jest tworzenie więzi lokalnych, czyli po prostu dodanie możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe też patronatu jednostek pomocniczych dla określonego działania. Teraz poprawka numer 3. To jest znowu ten sam paragraf 6, ustęp 1, który mówi o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, że może się odbywać w szczególności w następujących formach. Punkt 3, infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej aktywności. I tu polega na dodaniu kolejnego, jest podpunkty są od A do E, dodanie podpunktu F, jedna z tych form współpracy brzmiałaby: organizacja walnego spotkania sprawozdawczego organizacji pozarządowych za 2015 rok celem poinformowania mieszkańców i mediów o dokonaniach poznańskich organizacji pozarządowych w 2015 roku. Uzasadnienie jest następujące. Takie spotkanie byłoby jednym z najważniejszych wydarzeń medialnych w roku w sferze poznańskiego trzeciego sektora, może nawet najważniejszym, i przyczyniałoby się do pokazania dokonań poznańskich organizacji pozarządowych i wyjaśnienia mieszkańcom, na co są przeznaczane publiczne środki. Technicznie dane z realizacji zadań byłyby wprowadzane przez organizacje pozarządowe poprzez internetowy formularz, który by te dane segregował i niejako w sposób automatyczny generował zbiorcze sprawozdanie. Obowiązek wprowadzenia danych oraz uczestnictwa w walnym spotkaniu sprawozdawczym byłby zawarty w umowach, które miasto podpisuje z organizacją pozarządową w związku z zapewnieniem dofinansowania. W pierwszym roku za 2015 rok walne spotkanie opierałoby się o roczne sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi opracowanego przez Urząd Miasta Poznania, czyli to, co już jest aktualnie, co już jest i tak corocznie opracowane. W walnym spotkaniu mogłyby też uczestniczyć organizacje, które nie otrzymały finansowania z miasta, a aktywnie działały przez rok sprawozdawczy. Czyli chodzi o to, by stworzyć takie jak to walne spotkanie sprawozdawcze, które by takim wydarzeniem medialno-społecznym dla mieszkańców, dla mediów, też przybliżałoby poprzez media mieszkańcom tą działalność tych organizacji pozarządowych w Poznaniu. I ostatnia, czwarta poprawka, to jest w tym samym paragrafie, ustępie i punkcie jeszcze jedna forma współpracy i tworzenia warunków do społecznej aktywności, to będzie dodanie podpunktu G o treści, przekazywanie na stronę internetową miasta stworzonych w oparciu o przekazane zadania publiczne raportów z badań społecznych będących w dyspozycji organizacji pozarządowych lub publikowanych na wolnych licencjach oraz ich aktualizacja. I uzasadnienie: raporty z badań społecznych stworzone przez organizacje pozarządowe powinny stać się dorobkiem ogólnodostępnym ze względu na to, że na stronie internetowej miasta jest przeznaczone miejsce do zamieszczania treści dotyczących organizacji pozarządowych. Raporty poznańskich organizacji pozarządowych mogłyby być tam umieszczane. Aby organizacje pozarządowe przekazywały Urzędowi Miasta Poznania raporty do zamieszczania, umowy, które zawiera miasto z organizacjami pozarządowymi w związku z finansowaniem, powinny zawierać określone klauzule obligujące organizację pozarządową do udostępnienia takiego raportu. Czyli w sytuacji, gdy organizacja pozarządowa tworzyłaby jakiś taki właśnie raport z badań społecznych w związku z wykonywanym zadaniem, byłaby również zobligowana do jego publicznego udostępnienia. Dzięki temu ten dorobek publiczny, ta wiedza publiczna w zakresie organizacji pozarządowych by wzrastała. I to jest ostatnia, czwarta z moich poprawek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do głosu zapisała się jeszcze pani Joanna Frankiewicz, pan prezydent Wiśniewski, pan Przesław Aleksandrowicz, pan Mateusz Rozmiarek. Proszę bardzo, pani Joanna Frankiewicz, radna.
Ja chciałam zapytać w związku z tym, że część poprawek pewnie przejdzie, część nie, oby przeszły wszystkie, takie mam marzenie. Będzie trzeba również zmienić paragraf 29, czyli tą ogólną kwotę, którą przeznaczamy na realizację tego programu. I rozumiem tu pytanie w zasadzie do pana prezydenta, że to wtedy pan prezydent wprowadzi autopoprawką, czy my to będziemy głosować, jak to, jeśli przejdą poprawki komisyjne, bo ktoś to musi policzyć kwotowo.
Może być to autopoprawką, albo po przyjęciu poprawek zliczymy tą kwotę i
aha, czyli państwo nam w
czasie krótkiej przerwy byśmy
pomocni.
Zliczyli kwotę i będzie można przyjąć.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja powiem tak, doceniam poprawkę Komisji Oświaty dotyczącej zwiększenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych. w takim kształcie, jednak jak to jest zaproponowane, mam pewne wątpliwości, bo wolałbym te środki finansowe i od razu powiedzieć, jak je zagospodarować. Otóż w najbliższej perspektywie unijnej, właściwie już w przyszłym roku, dużo NGO-sów oraz fundacji będzie mogło składać, starać się o środki finansowe w ramach z WRPO na działania edukacyjne. Ale warunkiem często jest tam wkład własny. I często te nasze organizacje pozarządowe, fundacje, które działają na obszarze polityki oświatowej, w dziedzinie edukacji, nie mają tych środków jako wkład własny. I prawdę powiedziawszy, to samo zresztą pan prezydent Solarski planuje w obszarze kultury. Tak samo również w przypadku moim odnośnie oświaty. Wolelibyśmy, żeby nasze miasto te pieniądze mogło, nawet które sugeruje i proponuje Komisja Oświaty, zostawić i też ująć w rezerwie celowej na projekty unijne, czy też na właśnie nasz wkład miasta w tego typu działania, po to, żeby NGO-sy i fundacje, które startują w konkursach unijnych w ramach WRPO, gdzie mogą zdobyć wielokrotnie większe pieniądze niż nawet my jako miasto możemy im zaoferować, niż, nie chcę powiedzieć, że lekką ręką, ale trochę tak przyznawać środki na działania, gdzie nie mamy, gdzie one są często szlachetne, są dobre, ale nie wszędzie mamy pełną ewaluację tych wszystkich efektów, które prowadzą niektóre podmioty w obszarze edukacji. Oczywiście jest to rzecz, która wymaga pewnej dyskusji, ale w mojej ocenie lepiej byłoby, żebyśmy te środki, które proponuje Komisja Oświaty, mieli niejako w cudzysłowie w innej przegródce, ale po to, żeby NGO-sy mogły pozyskać większe środki finansowe w ramach projektów unijnych. To jest moim zdaniem rzecz bardziej rozsądna, bardziej celowa, bo to też spowoduje, że te podmioty będą mogły w tych konkursach startować. To jest moja opinia i prawdę powiedziawszy w tym aspekcie mam w związku z powyższym pewien problem z poprawkami Komisji Oświaty, bo oczywiście nigdy nie jest dobrze krytykować, kiedy ktoś chce dołożyć pieniądze, tylko z drugiej strony te pieniądze trzeba skądś wziąć. I w tym momencie obawiam się, że zabraknie nam pieniędzy właśnie na wkład własny w te projekty unijne, a to byłoby duży problem, myślę, że dla naszego miasta. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Z tym, że to jest wypowiedź w imieniu komisji.
A, czy w imieniu komisji, znaczy nie zgłosił się pan radny w imieniu komisji.
Zgłosiłem się, ale być może nie zostało to dostrzeżone w porę.
Dobrze, bardzo przepraszam. W imieniu komisji pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Przewodniczący komisji.
Tak jest, dziękuję. Poprawki komisji wynikają ze współpracy z Komisją Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty. Komisja Dialogu Obywatelskiego w Wydziale Oświaty, jako chyba piąta z kolei w urzędzie, zawiązała się w maju tego roku. Program dotyczy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komisja Dialogu gromadzi właśnie i reprezentuje przedstawicieli tychże organizacji. I dlatego Komisja Oświaty postanowiła wysłuchać głosy z Komisji Dialogu Obywatelskiego płynące. To jest pierwsza część uwagi. Uwaga druga, program współpracy ma przewidywany budżet 71 milionów, ponad 71 milionów. Oświata, czyli ogromny dział życia miejskiego. W różnych latach 1/3 lub więcej w ogóle budżetu miasta. W tym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi reprezentowana była i jest nawet po tych poprawkach w sposób zupełnie śladowy. To znaczy nawet przyjęcie obu tych poprawek dzisiaj powodowałoby, że łączny koszt na wspieranie działań organizacji pozarządowych w dziedzinie oświaty to byłoby 800 tysięcy, czyli nieco ponad 1% całego programu. Przypominam, oświata to ponad 1/3 budżetu miasta, a w ramach wspierania organizacji pozarządowych w tej chwili 270 tysięcy, czyli 1/3%, czy tam 3 promile, przy uwzględnieniu jednej poprawki, tej mniejszej, to będzie poniżej procenta, przy uwzględnieniu obu poprawek trochę powyżej procenta. Wydaje mi się, że jest to po prostu symboliczny gest wobec właśnie organizacji skupionych w Komisji Dialogu Obywatelskiego wokół Wydziału Oświaty. Te organizacje podnosiły zarówno znaczenie organizacji wypoczynku letniego i zimowego przez stowarzyszenia dla młodzieży. Dopisaliśmy tam nawet w szczególności dla młodzieży z rodzin o trudnych warunkach finansowych, w trudnych warunkach materialnych, co oczywiście nie oznacza, że wyłącznie dla tych dzieci. Wydaje nam się, że przeznaczenie na wypoczynek letni, na dofinansowanie organizowania przez organizacje pozarządowe wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w kwocie 200 tysięcy jest działaniem symbolicznym, tak naprawdę tylko symbolem tego, że chcemy tą współpracę w następnych latach rozwijać, jeżeli mowa o sfinansowaniu takiego wyjazdu 2-3-tygodniowego, no to 400 zł wydaje się zupełnym minimum. Powiedzmy, że 200 zł to jest dofinansowanie takiego wyjazdu, skromne, ale jakoś przy najniższych kosztach znaczące. Czyli możemy albo dofinansować wyjazd 1000 młodych ludzi, albo możemy sfinansować w niewielkim stopniu wyjazd kilkuset, powiedzmy, że 500 młodych ludzi, dzieci i młodzieży. Spośród kilkudziesięciu tysięcy dzieci i młodzieży, które chodzą do naszych szkół. Dlatego jednak wbrew temu, co mówi pan prezydent i przy zaznaczeniu, że cała komisja jednomyślnie te postulaty wsparła, jeżeli chodzi o pierwszą poprawkę, jednomyślnie, bez głosów przeciw i wstrzymujących, jeżeli chodzi o drugą poprawkę zwiększającą o 300 tysięcy koszt wszystkich zadań dotyczących oświaty, to z jednym głosem przeciwnym. Dlatego jednak, jeżeli rzeczywiście ma to być program sygnalizujący pewną zmianę nastawienia do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a taka zmiana była przecież przez nowe władze miasta ogłaszana, jednak prosiłbym Wysoką Radę o wsparcie tych poprawek. Przypominam, w całym budżecie programu będzie to w najlepszym wypadku kwota 1% i tak naprawdę będzie to tylko symboliczny gest mówiący, że w przyszłych latach chcemy tą współpracę, powierzanie tych zadań organizacjom pozarządowym rozwinąć. Ostatnia rzecz, w latach 90., kiedy organizacji pozarządowych było mniej i mniej hucznie ogłaszaliśmy, że je wspieramy, to wsparcie ze strony budżetu miasta było dużo większe. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, dwie krótkie sprawy. W imieniu indywidualnym oczywiście. Po pierwsze, pani dyrektor na wstępie powiedziała, że organizacje złożyły propozycje zadań priorytetowych, do których wydział się odniósł. Zgadza się. Odniósł się, natomiast moim zdaniem bardzo krytycznie się odniósł, ponieważ ze 161 uwag odrzucono aż 119, co stanowi 74%. I mam takie pytanie, czy one naprawdę były aż tak mało sensowne? Ponieważ same na przykład organizacje pozarządowe, a przypomnę, że mówimy w tej chwili o rocznym programie współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe zgłosiły ich 36, a odrzucono 100. Więc jeżeli jest to roczny program w zasadzie dotyczący tych organizacji, zdecydowanie więcej odrzucono. Odrzucono 73,5%. Jeżeli chodzi o Komisję Dialogu Obywatelskiego, odrzucono aż 79% uwag. Jeżeli chodzi o uwagi Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, odrzucono 71% uwag. Więc jako radny przyznam szczerze, że prywatnie spodziewałem się, iż większą wagę przywiążemy do uwag zgłoszonych przez bezpośrednio zainteresowanych. Okazuje się jednak, że w znacznej większości uwagi NGO-sów zostały zbagatelizowane, co jest moim zdaniem przykre. A druga sprawa, chciałbym oczywiście zachęcić do poparcia poprawki zgłoszonej przeze mnie, która wynika również ze zgłoszenia mieszkańców. Poprawkę prezentowałem na 5 komisjach: rewitalizacji, zdrowia, ochrony środowiska, budżetu i finansów oraz rodziny. Wszystkie praktycznie jednomyślnie ją zaaprobowały, więc liczę na przyjęcie jej i dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pan radny Dariusz Jaworski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, który, z czego się bardzo cieszę, stwierdził, iż będzie kontynuował już zapoczątkowany wcześniej projekt wiązania, czyli wspierania organizacji pozarządowych w między innymi uzupełnianiu wkładów, jeżeli te oczywiście organizacje pozarządowe będą próbowały startować w konkursach, różnego rodzaju konkursach unijnych, ale też oczywiście nie unijnych, też ministerialnych i wszelkich innych. Zresztą cieszę się, że również szczególnie na dużą skalę będzie to robione, czyli kontynuowane przez prezydenta Solarskiego w obszarze kultury, bo taką politykę myśmy prowadzili przynajmniej od 2 lat. Natomiast mimo wszystko nie jestem trochę zaniepokojony, że pan prezydent Wiśniewski postawił to ewentualne użycie tych środków jako alternatywę dla tych projektów, dla zwiększenia środków w tym projekcie uchwały, o której w tej chwili rozmawiamy. To oczywiście merytorycznie można wytłumaczyć, ale też można temu zaprzeczyć merytorycznie. Merytorycznie zaprzeczyć, czyli powiedzieć, że no, konkursy są różnymi konkursami. Nie każda organizacja jest w stanie wpisać się w dany konkurs, tak? Więc ja bym takiej alternatywy nie stawiał. Starał się jednak, żeby miasto jako samorząd dawał szansę najróżniejszym organizacjom pozarządowym, również tym małym, które nie będą w stanie się wpisać w konkursy unijne albo wręcz nie stać ich na to, żeby przygotować odpowiednie wnioski, bo po prostu tego nie potrafią albo z różnych powodów nie są w stanie tego zrobić bądź wykorzystać odpowiednich środków. Dlatego też prosiłbym, żeby tutaj jednak tych środków, żeby te środki się znalazły i te poprawki, które zaproponowały poszczególne komisje i kultury, i oświaty, i sportu, żeby zostały uwzględnione, a Państwo radni, żebyście przychylnie, żebyście się odnieśli do tych zaproponowanych poprawek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Boruczkowski.
Ja chciałem się odnieść po części do wypowiedzi pana wiceprezydenta Wiśniewskiego. Ja chcę powiedzieć, że całkowicie zgadzam się z tą kwestią podniesioną pana wiceprezydenta odnośnie ewaluacji, później oceny efektywności realizacji tych zadań publicznych. Natomiast chcę powiedzieć, że wczoraj na komisji właśnie budżetu i finansów zgłaszałem poprawki, 4 poprawki, które dotyczyły wprowadzenia kryteriów właśnie efektywności, mierzenia efektywności i wszystkie 4 zostały, to nie ma być jakaś absolutnie złośliwa, ale wszystkie 4 zostały odrzucone głosami tutaj przede wszystkim no, tutaj kolegów partyjnych pana wiceprezydenta. Także tak to wygląda, natomiast podzielam ten pogląd o konieczności pewnej rzetelnej oceny realizacji tych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Dziękuję. Ponieważ nie ma więcej głosów w dyskusji, przejdziemy do głosowania poprawek.
Przepraszam, panie przewodniczący, czy ja jeszcze mogę
odnieść? Tak, proszę bardzo. Nie było zgłoszenia. Proszę.
Właściwie próbowałam. Właściwie 2 sprawy. W pierwszej części bym chciała odnieść się do poprawek wniesionych przez pana radnego Boruczkowskiego. Ja w dużej mierze zgadzam się z intencją promowania, uświadamiania, w ogóle kształtowania świadomości organizacji pozarządowych. Tak jak pan radny mówił, również pokazania efektywności ich potencjału i pokazania doświadczeń, które one mają, ale właśnie dlatego myślę, że tym bardziej powinniśmy takie zmiany, które są systemowe z punktu widzenia naszego programu, przekonsultować zarówno z organizacjami, jak i z KDO, ponieważ program był konsultowany i z Radą Pożytku, i z KDO. Źle by teraz się stało, gdybyśmy tak ważne dla organizacji pozarządowych zmiany wprowadzali bez wcześniejszych uzgodnień. Natomiast te poprawki myślę, że w najbliższym czasie przekażemy Komisjom Dialogu Obywatelskiego i Poznańskiej Radzie Pożytku celem wypracowania nowych standardów, bo już niedługo zabieramy się za kolejny plan na kolejny rok. Natomiast jeżeli chodzi o wątpliwość zgłoszoną przez pana radnego Rozmiarka co do poprawek, co do uwag, które zostały odrzucone. Tutaj w głównej mierze uwagi nie były brane pod uwagę, ponieważ proponowane uwagi powodowałyby wpisywanie zadań, które mogą być realizowane już w ramach innych priorytetów, które funkcjonują w projekcie programu. Nie chcieliśmy rozdrabniać programu na, powiem kolokwialnie, na grosze. No i drugą rzeczą, drugą kwestią, drugim powodem były dość wysokie koszty i możliwości budżetowe, które były brane pod uwagę przy kreowaniu projektu. To jest właściwie ponad 80%. Te, które były merytoryczne, możliwe do realizacji i z punktu widzenia miasta Poznania niezbędne czy przydatne, oczywiście wszystkie zostały uwzględnione.
Dziękuję. A jeszcze pan radny Michał Boruczkowski, proszę.
Ad vocem. No nie wydaje mi się, by to było jakieś bardzo skomplikowane, nie wiem, czy też tak bardzo fundamentalne. Jeśli tak, to jakby dziękuję, bo to traktuję jako jakiś komplement pod adresem tych propozycji, by to były takie fundamentalne zmiany. To, że na przykład patronatem przedsięwzięć organizacji pozarządowych również na przykład patronatu mogłaby udzielać jednostka pomocnicza, czy nie wiem, czy to jest jakieś skomplikowane, czy trudne do przemyślenia, czy to jest coś rewolucyjnego, no nie wydaje mi się. To kryterium innowacyjności jest w tym przepisie o charakterze dyrektywalnym, czyli tak naprawdę miękkim. No są te dwie kwestie, ta organizacja, to już są odrębne poprawki tego walnego spotkania sprawozdawczego. To też jest chyba dość zrozumiałe. Rozumiem, że to byłoby jakieś pewne przedsięwzięcie operacyjne, natomiast chyba nie wiem, czy to jest dyskusyjne dla kogoś. No i kwestia przekazywania też tych raportów z badań społecznych, no chyba cel tego też jest jasny. Jest kwestia dopasowania po prostu tych umów o dofinansowanie, by zobowiązywały do tego organizacje pozarządowe. Także nie wydaje mi się, by to musiało powiedzmy rok czekać, te poprawki, by stwierdzić, czy one są sensowne, czy nie są. No są chyba dość zrozumiałe. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do głosowania poprawek. Poprawki, które zaproponowały Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisja Rodziny, Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej i Komisja Rewitalizacji. To są te dwie poprawki. Czy jeszcze jakaś komisja te dwie poprawki? Chyba nie. I pierwsza poprawka, czyli głosujemy oczywiście łącznie. Poprawki są identyczne dla tych czterech komisji. W związku z tym przypominam poprawkę. Poprawka pierwsza, wpisanie w paragrafach 4 i 15 informacji dotyczącej mediacji. Proszę państwa o głosowanie tej poprawki. Proszę o podanie wyniku głosowania. 17 za, przeciw 2, głosy wstrzymujące 8. Poprawka uzyskała akceptację. Druga poprawka, paragraf 26, punkt 13, punkt 14. Czyli wprowadzenie chyba między punktem 13 a 14, wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi. Tak? Czy to jest dla pani jasne, o co chodzi? Dobrze. Proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podanie wyników głosowania. 27 głosów za, 0 przeciw, wstrzymujących 0. Już wyniki są podane. W związku z tym również ta poprawka uzyskała akceptację. Ale nie było kart, ale proszę wpisać w protokole, że pan radny Kajzer jest obecny na sesji. Tak samo również pani radna Kretkowska jest obecna na sesji, była obecna podczas głosowania. Poprawki Komisji Oświaty i Wychowania. Poprawka pierwsza w paragrafie 16, paragraf 16, podpunkt 4 otrzymuje brzmienie: wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej podczas wakacji letnich i zimowych. Planowana wysokość środków finansowych na to zadanie 200 tysięcy złotych. Konsekwencją przyjęcia tej poprawki jest zwiększenie kwoty ogólnej w tym paragrafie z 300 tysięcy do 500 tysięcy złotych. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Czy wszyscy radni już oddali swój głos? Jeżeli tak, proszę o podanie wyniku głosowania. Za 29, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka druga Komisji Oświaty. Dodatkowe zwiększenie kwoty ogólnej w paragrafie 16 o kolejne 300 tysięcy złotych na wszystkie zadania. Proszę o państwa radnych o oddanie głosu. Proszę o przedstawienie wyników głosowania. 29 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. Poprawki Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Intencją tych poprawek jest, by kwoty w obszarze kultury fizycznej, uzależnień i patologii oraz turystyce przywrócić tegoroczne kwoty, czyli z roku 2015 w roku 2016, czyli poprawki. Przepraszam, czy mamy dwa razy głosować, pani przewodnicząca, bo tutaj dla bezpieczeństwa dobrze. Czyli poprawka pierwsza w paragrafie 19, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ma być wpisana kwota 7 milionów 330 tysięcy. Tak? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka druga. W paragrafie 21 turystyka ma być wpisane 128 tysięcy złotych. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? 128 tysięcy ma być wpisane. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy radni oddali już głos? Proszę o podanie wyników głosowania. 30 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. Poprawki Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. Pierwsza poprawka. W paragrafie 26 po punkcie 13 dodaje się punkt 14 w brzmieniu: wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi. Co prawda myśmy już jakąś poprawką, myśmy to wprowadzili, czyli ta poprawka jest już skonsumowana. Pozostaje nam poprawka kolejna, a więc dodanie w paragrafie 9a o brzmieniu, ten paragraf brzmi: zadania priorytetowe i wysokość środków repatrianci. Dopisanie, rozumiem. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz planowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w wysokości 100 tysięcy złotych. Udzielenie pomocy repatriantom w zakresie przezwyciężania trudności adaptacyjnej oraz zapobiegania izolacji społecznej. Proszę o głosowanie nad tą poprawką. Proszę o podanie wyniku głosowania. 29 za, 1 osoba przeciw. Ta poprawka została przyjęta. I poprawki, cztery poprawki, które zgłosił radny Michał Boruczkowski. Pierwsza poprawka, dodanie do paragrafu 4 punkt 9 treści 9 nawias, znaczy zamykamy nawias, innowacyjności, dążenie do realizacji zadań w oparciu o nowatorskie metody. Zmiana w punkcie 8, kropki na końcu zdania na przecinek. Tak, czy ten punkt 8 będzie nie z kropką, bo to nie jest zakończenie, tylko będzie dopisany punkt 9. Innowacyjności, dążenie do realizacji zadań w oparciu o nowatorskie metody. To jest pierwsza poprawka pana radnego Michała Borczkowskiego. Przystępujemy do głosowania. Proszę o podanie wyniku głosowania. 11 za, przeciw 16. Poprawka nie uzyskała akceptacji Rady Miasta Poznania. Kolejna poprawka dotyczy zmienianego przepisu w paragrafie 6 ustęp 1 punkt 3 podpunkt D. Zmiana treści podpunktu na obejmowanie patronatem prezydenta Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego lub jednostki pomocniczej przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o podanie wyniku głosowania. 10 za, 18 przeciw. Poprawka nie uzyskała państwa radnych akceptacji. Kolejna, trzecia poprawka, paragraf 6 ustęp 1 punkt 3. Dodanie podpunktu F o treści. Organizacja walnego spotkania sprawozdawczego organizacji pozarządowych za 2015 rok celem poinformowania mieszkańców i mediów o dokonaniach poznańskich organizacji pozarządowych w 2015 roku. Zmiana w podpunkcie E, kropki na końcu zdania na przecinek. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podanie wyniku głosowania. 9 za, 20 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Poprawka nie została przyjęta. I ostatnia poprawka autorstwa pana radnego Michała Boruczkowskiego. W paragrafie 6 ustęp 1 punkt 3 dodanie podpunktu G o treści przekazywanie na stronę internetową miasta stworzonych w oparciu o przekazane zadania publiczne raportów z badań społecznych będących w dyspozycji organizacji pozarządowych lub publikowanych na wolnych licencjach oraz ich aktualizacja. Proszę o przegłosowanie tej poprawki. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podanie wyniku głosowania. 10 za, 17 przeciw. Ta poprawka również nie została przyjęta. Przegłosowaliśmy poprawki. Ja wobec tego zawieszam ten punkt. Prosiłbym, żeby państwo...
W razie czego mogę już podać kwotę.
A może już pani podać kwotę. To jeżeli może pani podać kwotę, to proszę podać kwotę i wtedy przegłosujemy całą uchwałę.
Czyli kwota w paragrafie 29 wyniosłaby 73 miliony 41 713 zł.
I to się tylko zmienia plus te poprawki, które przegłosowaliśmy.
Tak. Tak?
Czyli kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały PU 277/15 w sprawie rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok wraz z przyjętymi przez Radę Miasta Poznania poprawkami. Proszę o oddanie głosu. Proszę o podanie wyników głosowania. Rada Miasta Poznania uchwałę podjęła.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Włodarski prosi o oddanie głosu teraz, więc oddaję głos panu prezydentowi, a potem pani.
Bardzo dziękuję, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Głos formalny. Wycofuję z porządku obrad punkt 13, projekt uchwały PU 272/15 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Po głosach płynących z Komisji Budżetu i Finansów wstępne analizy prawne wykazały, że wprowadzenie programu premiowego jest możliwe w trybie zarządzenia prezydenta pod warunkiem zmiany uchwały o powierzeniu prezydentowi miasta Poznania uprawnień do ustaleń niektórych cen i opłat. Jeżeli ta analiza prawna się potwierdzi na 100%, na kolejną sesję wrócimy do państwa radnych z projektem uchwały, a zarządzenie ewentualne przyszłe będzie zgodne z tym, co pokazywaliśmy do tej pory na komisji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Szanowni państwo, o 18:20 kończy nam się termin, bo zaczęliśmy o 9:20 dzisiejszą sesję. W związku z tym ja proponuję przedłużyć dzisiejszą sesję do godziny, do wyczerpania porządku obrad lub godziny 20:00. Czy są głosy sprzeciwu? Nie widzę głosów sprzeciwu, w związku z tym myślę, że możemy nie głosować, czyli przedłużamy do godziny 20:00. Głosujmy, tak? Jest prośba o głosowanie. Dobrze. Proszę bardzo, kto z pań i panów radnych jest za przedłużeniem sesji do wyczerpania porządku obrad lub godziny 20:00? Proszę o tablicę do głosowania. No bo jak skończymy wcześniej, to nie będę siedział do 20:00. Proszę o podanie wyników głosowania. To skończymy o 20:00 i będzie dokończenie za tydzień. Chyba że radni zaproponują inaczej, tak? 23 głosy za, 3 przeciw, wstrzymujące 1 osoba, a więc pracujemy dalej. Przechodzimy. Aha, pani radna Joanna Frankiewicz prosiła głos. Już nie. Przechodzimy do punktu 12. Projekt uchwały PU 278/15 zmieniającej uchwałę numer 26/343/6/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Poznań. Proszę o zreferowanie tego projektu.
Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Uchwała proponowana praktycznie zawiera zmiany techniczne, doprecyzowuje instytucję minimalnego wynagrodzenia odnosząc się do źródła w postaci obwieszczenia prezesa Rady Ministrów corocznie ogłaszanego do 15 września każdego roku. Dokonuje zmiany zapisów w ustępie 3 paragrafu 2. Chodzi tutaj o ujednolicenie form zapisów poszczególnych zniżek, a także dokonuje zmiany dowodu potwierdzającego spełnienie kryterium dochodowego. Wcześniej było to zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego. Obecnie jest zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące brutto. Jeżeli chodzi o zasiłek rodzinny, podstawą jego przyznania jest spełnienie kryterium w kwocie netto i on w żaden sposób nie był kompatybilny z oczekiwaniami co do wysokości świadczeń i udzielania ulgi. Mając to na uwadze, proszę państwa o pozytywne, o podjęcie uchwały.
Dziękuję. Projekt uchwały opiniowała Komisja Rodziny. 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się radnych od głosu. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia za 10, również 0, 0. Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego 7 za, 0, 0. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów radnych? A być może ktoś chciałby zabrać głos w debacie indywidualnej. Pan Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, oczywiście.
Dziękuję. Mam pytanie, bo pani dyrektor powiedziała, zaświadczenie o dochodach za ostatni kwartał. Zaświadczenie czy oświadczenie?
Ustawa dopuszcza możliwe dwie formy, oświadczenia bądź zaświadczenia, natomiast dla bezpieczeństwa prawnego, tutaj jest to stanowisko uzgodnione z radcami urzędu, jak najbardziej możemy domagać się przedłożenia zaświadczenia.
Dziękuję. Bo jeszcze jest pan radny zgłoszony, ale rozumiem, że już pan radny skończył. Dobrze. A jeszcze raz chce pan zabrać. To bardzo proszę, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Powiedziałem dziękuję za tą odpowiedź, natomiast jeszcze chciałem ją skomentować. Ja też uważam, że zaświadczenie jest tu bezpieczniejsze, ale przypominam rozmaite dyskusje, między innymi przy uchwale chociażby o rekrutacji do poznańskich przedszkoli, kiedy mówiono nam, że teraz już nie wolno nam domagać się zaświadczeń, że teraz już o wszystkim rodzice mają tylko oświadczać. No i rzekomo to podobno jest nie tylko zgodne z prawem, ale i lepsze, bo jak oświadczą nieprawdę, no to popełnią wykroczenie bądź przestępstwo, ale wiadomo, że tak naprawdę nikt tego nie zweryfikuje. Więc cieszę się, że czasem jednak nasi radcy prawni dopuszczają też zaświadczenia, ale może lepiej byłoby, gdyby dopuszczali to częściej. Dziękuję.
Dziękuję, ponieważ nie widzę nikogo zgłoszonego do głosu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Poznań. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku głosowania. 26 głosów za, 1 głos przeciw. Ja rozumiem, panie radny, że pan świadomie głosował przeciw, a nie to jest awaria maszyny do głosowania. Dobrze, nie, bo czasem może być awaria maszyny do głosowania, ale rozumiem, że wszystko jest w porządku. Dziękuję. Rada Miasta Poznania uchwałę podjęła.
Bardzo dziękuję.
Przechodzimy do punktu 13a. Projekt uchwały 290/15 w sprawie skargi PT na prezydenta miasta Poznania. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, skarżący pan PT skierował skargę, która na prezydenta miasta Poznania, która trafiła do biura rady 16 września 2015 roku. Na swoim posiedzeniu 13 listopada Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej tą skargę rozpatrywała. Jaki był zarzut skarżącego? Otóż zarzutem skarżącego był brak odpowiedzi prezydenta na pismo skarżącego w sprawie przyznania lokalu komunalnego. I tutaj słowo wyjaśnienia, sam prezydent miał wątpliwość, o jaką odpowiedź, czy brak jakiej odpowiedzi, o brak jakiej odpowiedzi skarżącemu chodzi. Dlaczego? Skarżący w 2005 roku uzyskał wyrokiem sądu prawo do lokalu socjalnego. Miasto musiało zatem, a w imieniu miasta ZKZL musiało wskazać skarżącemu lokal socjalny i to zrobiło pismem 27 lutego 2014 roku, ale także drogą mailową, elektroniczną skarżący został poinformowany o możliwości zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Pismo cofnęło się do urzędu z adnotacją, że skarżący odmówił podjęcia tegoż pisma. Stąd obowiązek po stronie miasta przyznanie lokalu socjalnego został zrealizowany, a skarżący w związku z niepodjęciem propozycji skreślony z listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego. Skarżący dodatkowo pisemnie zwrócił się do prezydenta o przyznanie mu lokalu na zasadach ogólnych, a więc poza tym trybem sądowym i odpowiedź na to pismo, w jakim trybie można być wpisanym na listę osób oczekujących na lokal komunalny. Prezydent również odpowiedział w przewidzianym terminie 10 września 2014 roku i również to pismo cofnęło się do urzędu z adnotacją, że skarżący odmówił przyjęcia tegoż pisma. Stąd niezależnie od tego, któregoś pism, czy której sprawy dotyczyła skarga skarżącego PT. I w jednej, i w drugiej sprawie ta skarga jest nieuzasadniona, stąd komisja uznała ją za niezasadną.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubów bądź w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania w sprawie skargi PT na prezydenta miasta Poznania. Oczywiście uznanie skargi za bezzasadną. Kto uznaje za skargę za bezzasadną, głosuje za, kto za zasadną przeciw, a kto wstrzymuje się, to się wstrzymuje. Dziękuję. Proszę o podanie wyników głosowania. 27 osób uznało skargę za bezzasadną. Jedna osoba się wstrzymała. W związku z tym przechodzimy do punktu 13b. Projekt uchwały PU 287/15 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Rozumiem, że pierwsze zgłoszenie to będzie pan radny Michał Boruczkowski. Słucham. No, przepraszam bardzo, uchwała jest ze względu na pana wprowadzona w sprawie zmian w komisjach, więc oczekuję, że pan się nie rozmyślił i nadal chce komisję zmienić.
Tak, tak, dobrze, panie przewodniczący, pan oczekuje. Chciałem zrezygnować z komisji budżetu.
Czyli pan radny Michał Boruczkowski rezygnuje z Komisji Budżetu i Finansów i Nadzoru Właścicielskiego, tak? Czyli przestaje do tej komisji należeć. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zrezygnować bądź zapisać się do jakiejś komisji Rady Miasta Poznania? Czyli rozumiem, że tylko ta jedna zmiana będzie w tej uchwale. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o oddanie głosu za, kto przeciw, to przeciw, kto wstrzymuje się, to się wstrzymuje. Proszę o podanie wyników głosowania. 25 głosów za, przeciw 2. I Rada Miasta Poznania podjęła tę uchwałę. Punkt 13c, projekt uchwały PU 282/15 w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań. Proszę o zreferowanie tego projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały Sejmiku w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniające uchwałę w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Poznań. W celu realizacji zobowiązań rządu Rzeczypospolitej Polskiej wynikającej z traktatu akcesyjnego w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 27 października 2014 roku wyznaczył aglomerację Poznań. W nawiązaniu do przepisów ustawy Prawo wodne do kompetencji marszałka należy analizowanie i weryfikacja aglomeracji granic aglomeracji. W wyniku powyższego marszałek zgłosił korektę granic aglomeracji poznańskiej. Pismem z dnia 28 września prezydent miasta Poznania złożył wniosek o zmianę aglomeracji poznańskiej i w następstwie tego Sejmik Województwa Wielkopolskiego w przedłożonym projekcie uchwały dokonał wyżej wymienionej zmiany. Zmiana aglomeracji podyktowana jest uaktualnieniem jej obszaru poprzez wyłączenie z aglomeracji Poznań części ulic z miejscowości Baranowo, Chyby oraz Przeźmierowo z gminy Tarnowo Podgórne, ponieważ one są podłączone do systemu tarnowskiej gospodarki komunalnej oraz włączenie do aglomeracji Poznań części posesji z miejscowości Skórzowo w gminie Dopiewo z uwagi na odprowadzenie ścieków do poznańskiego systemu kanalizacji. Zmiana obszaru kanalizacji w części aglomeracji Poznań spowoduje zmniejszenie równoważnej liczby mieszkańców z 1 158 500 na 1 158 143 oraz zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej z 1338 na 1355 km. Pozwoli to osiągnąć wymagany przepisami dyrektywy poziom skanalizowania, to jest w wysokości 98% równoważnej liczby mieszkańców. Ponieważ zgłoszona propozycja zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji uwzględnia w całości wniosek prezydenta miasta Poznania o zmianę aglomeracji Poznań, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję.
Dziękuję. Projekt uchwały opiniowały dwie komisje. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej oczywiście pozytywnie. 9 głosów za, 0 przeciw, 0 się radnych wstrzymało. Podobnie Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego za pozytywną opinią 8 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu klubów? Czy wreszcie ktoś w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań? Przystępujemy do głosowania. Proszę o podanie wyników głosowania. 24 radnych za, przeciw 0, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Miasta Poznania uchwałę podjęła. Dziękuję. I ostatnia uchwała w dniu dzisiejszym. Uchwała dotyczy skargi M.K. na dyrektora szkoły podstawowej nr 74 w Poznaniu, a przedstawi ją pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Skarga pana MK na dyrektora szkoły podstawowej nr 74 wpłynęła do Rady Miasta w dniu 14 lipca 2015 roku. Przedmiotem skargi były zarzuty nieprawidłowego działania dyrektora placówki w związku z narażeniem przez nauczycieli placówki syna skarżącego na utratę życia lub zdrowia oraz spowodowanie otrzymania przez wyżej wymienionego rażąco zaniżonej oceny z zachowania w klasie szóstej. W dniu 17 lipca 2015 roku przewodniczący Rady Miasta Poznania przekazał skargę do zbadania Komisji Oświaty i Wychowania oraz wystąpił do dyrektora placówki o wyjaśnienia w sprawie, które do Rady Miasta wpłynęły 20 lipca 2015 roku. Dyrektor placówki, odnosząc się do zarzutu zaniżenia oceny z zachowania syna skarżącego, przedstawiła dokument zawierający uzasadnienie oceny nieodpowiedniej, zawierający opis kilkunastu zachowań ucznia przejawianych w toku roku szkolnego oraz wyjaśniła, że w ostatnim roku szkolnym prowadzony był dziennik elektroniczny umożliwiający rodzicom uczniów bezpośredni wgląd do dokumentacji ewentualnych nagan, pochwał i ocen. Syn skarżącego otrzymał w ciągu roku szkolnego 56 nagan, co stanowiło podstawę do wystawienia oceny rocznej. Wszystkie powiadomienia były odbierane przez rodziców. Miesiąc przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej rodzice zostali poinformowani poprzez dziennik elektroniczny i osobiście przez wychowawcę, że ocena proponowana dla syna skarżącego jest oceną naganną. Rodzice nie wnieśli zastrzeżeń. Natomiast tydzień przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej, gdy Rada Pedagogiczna podniosła ocenę syna skarżącego z nagannej do nieodpowiedniej, ponownie skarżący nie wniósł zastrzeżeń do oceny. Uczynił to dopiero 7 dni od zakończenia roku szkolnego. W świetle powyższego dyrektor placówki przeprowadziła badanie prawidłowości procedury oceny, w tym terminowości powiadamiania rodziców o zaproponowanej ocenie które to badanie nie wykazało nieprawidłowości. Nawiązując do zarzutu nieprawidłowości działań placówki związanych z upadkiem dziecka w roku 2010, dyrektor wskazała, że w szkole jest gabinet pielęgniarski i pierwszym rozpoznaniem wypadku jest ocena pielęgniarki szkolnej. W ocenie dyrektor placówki działania pielęgniarki w przedmiotowej sprawie były poprawne. Pielęgniarka stwierdziła, że dziecku nie zagraża niebezpieczeństwo, po czym poinformowała rodziców o zdarzeniu, prosiła o jego odebranie ze szkoły i ewentualną wizytę lekarską, co jest czynione każdorazowo w takich sytuacjach. Rodzice zostali również zapytani, czy wobec przedstawionej oceny pielęgniarki optują za wezwaniem pogotowia. Dyrektor placówki wyjaśniła, że gdyby rodzice zażądali przyjazdu pogotowia, to zostałoby ono wezwane. Wskazała, że kilka dni po zdarzeniu skarżący pojawił się w szkole i w sposób emocjonalny odniósł się do zdarzenia, wyrażając negatywną ocenę sytuacji. Dyrektor placówki zaprzeczyła, jakoby ta interwencja skutkowała zaniżeniem oceny zachowania ucznia. W dniu 15 października 2015 roku Komisja Oświaty i Wychowania po analizie materiału dowodowego oraz po wysłuchaniu skarżącego oraz dyrektor placówki uznała, że żaden z zarzutów skargi nie znalazł odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Nie można przyjąć nieprawidłowości w wystawieniu oceny z zachowania syna skarżącego, jak i rażącego jej zaniżenia, w szczególności uwzględniwszy ilość nagan otrzymanych przez ucznia w toku roku szkolnego i każdorazowe informowanie o nich rodziców ucznia. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie potwierdza, że ocena ta stanowi reakcję na interwencję skarżącego po upadku dziecka w roku 2010. Nie wykazano również nieprawidłowości w działaniach placówki odnośnie samego zdarzenia z 2010 roku. Z uwagi na powyższe skargę należy uznać za bezzasadną. Zatem podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione i taka jest rekomendacja komisji. Głosowanie za projektem uchwały oznacza głosowanie za uznaniem skargi za bezzasadną. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś w imieniu komisji, klubów lub w debacie indywidualnej chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania, czyli głosowanie za jest za odrzuceniem skargi. Proszę o tablicę do głosowania. Proszę o podanie wyniku głosowania. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta Poznania skargę odrzuciła. Przechodzimy do punktu 14 dzisiejszej sesji. Jest to informacja o pracach prezydenta miasta Poznania, którą przedstawi, jak widzę, pan prezydent Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu informację z prac Prezydenta Miasta Poznania od ostatniej sesji Rady Miasta Poznania. Na początku oczywiście informacja podstawowa, że wszystkie kluczowe informacje odnośnie pracy wszystkich poszczególnych komórek i wydziałów Urzędu Miasta Poznania znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej, także wykaz podjętych przez Prezydenta zarządzeń. Z najważniejszych informacji pragnę uprzejmie poinformować o zmianach personalnych. Na początek Rada Nadzorcza Spółki Targowiska Spółka ZO powołała panią Iwonę Rafińską na stanowisko prezesa zarządu spółki, co nastąpiło od 5 listopada. Ponadto komendant Straży Miejskiej podjął decyzję o powołaniu na funkcję zastępców komendanta i tak do spraw ogólnomiejskich panią Martę Chyżak z Pychałę, dotychczasową kierownik referatu koordynacji służb oraz pana drugiego wicekomendanta, pana Mariusza Paszczyńskiego, dotychczasowego kierownika referatu wsparcia wewnętrznego. Miniony okres czasu to oczywiście wytężone prace całego Urzędu Miasta, zespołu prezydenta i zastępców prezydenta w ramach też Komitetu Sterującego nad nowym projektem budżetu miasta, w ramach Komitetu Sterującego. Także to była, powiedzmy, główna praca, ta taka analityczno-koncepcyjno strategiczna, jeśli chodzi o miniony okres czasu. Przechodząc do spraw bieżących, w ramach Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta pragnę wspomnieć o tym, że
została, jest w trakcie już odbierania ostatnia część przygotowanej przez Politechnikę Poznańską koncepcji budowy tramwaju na Naramowice. Ponadto w ramach działań rewitalizacyjnych uczestniczymy w dwóch międzynarodowych projektach Refil oraz projektach Pokolenie Y, które jest współorganizowane przez Wydział Rozwoju Miasta. Są to projekty dotyczące aspektów rewitalizacyjnych, a także aspektów wspierania przedsiębiorczości. W ramach działań rewitalizacyjnych kończymy w tej chwili konkurs, który będzie rozstrzygany w przyszłym tygodniu na przebudowę całego kwartału ulic Święty Marcin 27 grudnia. Konkurs jest współorganizowany przez SARP. Ponadto trwają konsultacje społeczne projektu regulaminu konkursu na koncepcję przebudowy Placu Kolegiackiego przed Urzędem Miasta. Planujemy również 2 połowy listopada badania geofizyczne, które będą również istotne z punktu widzenia planowanej przebudowy tego placu. Dalej wspieramy działania tutaj Rady Osiedla Święty Łazarz w ramach Otwartej Strefy Kultury. Idąc dalej, jeśli chodzi o Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, warto wspomnieć, że zakończyła się kontrola prac związanych z remontem ptaszarni w Starym Zoo przy ulicy Zwierzynieckiej, co jest bardzo ważne z punktu widzenia tutaj pani radnej, w szczególności Katarzyny Kretkowskiej, ale także konsultujemy prace projektowe dotyczące remontu budynku Archiwum Państwowego, także konsultacje związane z remontem budynku policji przy alejach Marcinkowskiego, a także kamienicy Zielona Perła przy ulicy Matejki 40-41, a także w konsultacjach uczestniczymy, które właściwie prowadzi Biuro Koordynacji Projektów oraz Miejski Konserwator Zabytków przy współpracy z Plastykiem Miejskim, Wydziałem Urbanistyki nad opracowaniem wytycznych do zagospodarowania rynku łazarskiego. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o Biuro Obsługi Inwestorów, warto wspomnieć, że w dniach 3-5 listopada razem z prezydentem uczestniczyłem, także dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz dyrektorem Biura Obsługi Inwestorów właśnie wspomnianym w konferencji miast położonej nad rzekami, konferencji międzynarodowej, która była organizowana w Amsterdamie, która była poświęcona właśnie inwestycjom okołorzecznym. Tam w obecności ambasadora RP podpisaliśmy porozumienie o takiej współpracy merytorycznej właśnie z regionem południowej Holandii, w skład którego wchodzą też miasta Rotterdam i Haga. Myślę, że dobra rzecz z punktu widzenia naszych działań związanych z rewitalizacją terenów nadrzecznych, a także tych takich działań strategicznych, chociażby takich jak na przykład spiętrzenie rzeki Warty. Tutaj warto korzystać z tych doświadczeń, które mają Holendrzy, że tak powiem, w ujarzmianiu rzeki i nie tylko rzeki, także mórz, bo tym są naprawdę bardzo, bardzo dobrzy. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, tutaj warto wspomnieć, że 9 listopada zostały zawarte umowy na sprzedaż energii elektrycznej w 2016 roku pomiędzy wyłonioną w przetargu firmą PGE Obrót SA z siedzibą w Rzeszowie, a miastem Poznań. Uczestnikami grupy zakupowej jest to łącznie 59 uczestników, około 3800 punktów poboru energii. Oczywiście te działania rzecz jasna prowadzą do pewnych oszczędności, które mamy w tym aspekcie, co jest nie bez znaczenia. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o Wydział Rozwoju Miasta, warto wspomnieć, że zakończyliśmy akcję promującą studiowanie w naszym mieście. Działania te kontynuujemy, one są prowadzone od kilku lat. Z większym jeszcze rozmachem odwiedzaliśmy szkoły licealne w kilku województwach wokół Wielkopolski, a także w samej Wielkopolsce, ale także po raz pierwszy wystawialiśmy się również na targach edukacyjnych w Kijowie, które miały miejsce w dniach 12-14 listopada, gdzie zachęcaliśmy młodych ludzi do studiowania w naszym mieście. Uczestniczyliśmy również, nasza delegacja w posiedzeniu Stowarzyszenia Eurocities, którego członkiem jest miasto Poznań. Ta konferencja i to spotkanie również odbywało się w krajach Beneluxu, konkretnie tutaj w rejonie Kopenhadze i w Malmę. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Wydział Sportu, warto wspomnieć, że w dniach 6 listopada miasto Poznań złożyło w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o wpisanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Hala Lekkoatletyczna w Poznaniu przy ulicy Warmińskiej 1, czyli Golęcin, do planu wieloletniego programu inwestycyjnego. Był to jeden z postulatów tutaj też Państwa radnych. Kończymy również pracę, zakończyliśmy właśnie prace analityczne nad projektem analizy potrzeb, diagnozy potrzeb mieszkaniowych, był to również postulat państwa radnych. Jest to bardzo istotna rzecz, ponieważ na tej podstawie przygotujemy propozycje kierunków polityki mieszkaniowej i następnie na bazie tych konsultacji, które również toczyły się z radnymi, zostanie opracowana polityka mieszkaniowa i tutaj nad tym zadaniem będzie tutaj czuwał już pion pana prezydenta Arkadiusza Stasicy. Jeśli chodzi o działania w zakresie Wydziału Transportu i Zieleni, 30 października Wydział doprowadził do zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Caponiera ze środków Funduszu Spójności, dzięki czemu kwota dotacji została podwyższona z 67 milionów do 93 milionów złotych, co też jest, myślę, że ważne z punktu widzenia naszego budżetu. Zieleń Miejska w tej chwili zakończyła również cały zespół prac rewaloryzacyjnych, jeśli chodzi o zieleń. Miejska Pracownia Urbanistyczna jest też w trakcie konsultacji społecznych kilku planów miejscowych, między innymi w rejonie ulicy Przyjemnej, ulicy Zbyłowicza i Leszka, Zbyłowita i Leszka, przepraszam, osiedle Stefana Batorego, a także planu miejscowego rejonu ulicy Arcybiskupa Baraniaka oraz Hartowo. Ponadto zostały do publicznego wglądu włożone plany miejscowe pod nazwą Świerczewo, część A, obszar Śródki, a także plany miejscowe w rejonie Mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty oraz plan miejscowy Sołacz, część A. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetargi na m.in. budowę chodników w ulicy Hezjoda, na budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na wysokości przystanków tramwajowych Rzekrze 1. Również w trakcie oceny jest postępowanie w sprawie remontów nawierzchni chodników na Racławickiej, budowy chodnika na ulicy Roślinnej w Poznaniu. Także zostały zawarte już umowy na remont nawierzchni chodnika w ulicy Biskupińskiej za Cytadelom, w ulicy Ożarowskiej oraz w ulicy Starołęckiej, a także remontu nawierzchni chodnika na ulicy Siemirackiego w Poznaniu. Myślę, że to chyba są takie najważniejsze rzeczy. Tutaj macie Państwo oczywiście tradycyjnie wykaz różnych jeszcze działań. Warto też jeszcze wspomnieć, że w międzyczasie 4 listopada pod patronatem miasta Poznania, w tym spotkaniu uczestniczył pan prezydent Wodarski, została rozstrzygnięta tradycyjna coroczna nagroda Jana Baptisty Quadro dla najlepszych architektonicznych obiektów zrealizowanych na terenie naszego miasta. W tegorocznej edycji wygrała realizacja hotelu Puro na ulicy Stawnej i Żydowskiej. Ponadto uczestniczyliśmy także w uroczystościach Święta Wspólnoty Brytyjskiej Remember Day, które odbyło się na Cytadeli, a także Święta Niepodległości oraz imienin ulicy Święty Marcin, które jak wiadomo koordynowało miasto Poznań poprzez Centrum Kultury Zamek. To chyba najważniejsze informacje w telegraficznym skrócie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Przechodzimy, chyba że są pytania. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szkoda, że nie ma pana prezydenta Jaśkowiaka, bo właściwie do niego bym skierowała to pytanie. Chodzi mi o spółkę Targowiska. Jak państwo wszyscy wiecie, ta spółka nie ma szczęścia do prezesa. Jak wszyscy bardzo dobrze wiecie, rynki są całkowicie w Poznaniu zaniedbane, mimo że od kilku lat z radną Kretkowską, na pewno z innymi radnymi też, ale z radną Kretkowską szczególnie walczymy o rynki i Łazarski, i Jeżycki, i właściwie i Świd, i wszystkie inne. I teraz dzisiaj się dowiadujemy, znaczy nie dzisiaj, tylko parę dni temu dowiedzieliśmy się, że jest zmiana prezesa, że została powołana pani prezes. Pani prezes na komisji, która jakby merytorycznie się tym zajmuje, nie była obecna. Tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy, a była mowa o targowiskach. Chciałam zapytać w takim razie, w jakim trybie została ta pani wybrana? Czy tam był jakiś konkurs, czy to było po prostu takie tylko przez Radę Nadzorczą wybranie? To jest jedno pytanie. Czy w ogóle ma kompetencje? Bo ktoś mówił, że ta pani miała sklep zoologiczny, więc żeby to czasami się nie okazało tak jak w przypadku PIM-u, gdzie była pani, która pracowała Piotra i Pawła, już jej nie ma. Martwimy się, ponieważ zależy nam na targowiskach, zależy nam na porządku na rynkach. Na razie wszystko na to wskazuje, że no nie mamy takiej gwarancji. Dowiedzieliśmy się również, że spółka targowiska przynosi straty. A w Radzie Nadzorczej spółki Targowiska, to jest spółka mała, ona nie zatrudnia setek ludzi, jest 5 osób w Radzie Nadzorczej. Każdy zarabia ponad 3000 zł. Spółka przynosi straty, rynki są w tragicznym stanie. Moje pytanie jest takie. czy ta spółka musi mieć 5 osób w Radzie Nadzorczej, czy nie wystarczą 3?
Albo 2.
I proszę odpowiedź w takim razie, na piśmie najlepiej.
I czy tyle muszą dostawać? Czy pan prezydent odpowie teraz?
Zgodnie z sugestią pani radnej zostanie udzielona odpowiedź na piśmie.
Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś głosy w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 15. Interpelacje i zapytania państwa radnych. Interpelacje od ostatniej sesji złożyli pan Zbyszko Górny. Zapytanie w sprawie pielęgnacji żywopłotu wzdłuż ulicy Książęcej. Również pan radny Zbyszko Górny w sprawie wymiany grzejnika i rozbiórki pieca grzewczego w mieszkaniu przy ulicy Przemysłowej 27A. Również pan Zbyszko Górny w sprawie remontu chodników na wysokości podjazdów. Pan radny Tomasz Wierzbicki w sprawie wyznaczenia pasów rowerowych na niektórych ulicach. Pan radny Tomasz Kajzer w sprawie strategii promocji miasta Poznania. Pan Tomasz Kajzer, radny, interpelacja w sprawie strategii rozwoju Poznania. Pani Halina Owsiana, interpelacja w sprawie ustosunkowania się do głosu mieszkanki miasta Poznania. Pani radna Beata Urbańska, interpelacja w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczących zajęć dodatkowych w przedszkolach opłacanych przez miasto Poznań. Pan radny Tomasz Wierzbicki, interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Grobla. Pani radna Ewa Jemielity w sprawie samowolnego wybudowania kominu w budynku przy ulicy Błażeja 86. Pani radna Ewa Jemielity, interpelacja w imieniu klubu sportowego Chrobry. I jest tu pismo, które należy ze sprawami, które należy rozwiązać. I pani radna Małgorzata Woźniak, interpelacja dotycząca opłat i nadawania nazw przystankom komunikacyjnym. Kto chciałby wygłosić interpelację w tej chwili, proszę o zapisanie się do głosu. Rozumiem, że tylko pani radna Ewa Jemielity wygłosi interpelację ustnie, a teraz proszę o wpisywanie się osób, które chciałyby zadać pytania, a udzielam głosu pani radnej Ewie Jemielity.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ja bym poprosiła o odpowiedź na moje interpelacje na piśmie. Natomiast chciałabym zadać tylko jedno pytanie pod rozwagę. Czy radni nie mogliby po prostu przesyłać też interpelacji drogą mailową z poczty urzędowej, która no, potwierdzałaby, że jest to interpelacja złożona przez radnego? Czy my zawsze musimy je składać tylko w formie wydrukowanej?
Znaczy pan dyrektor odpowiada, że można, tylko byśmy chcieli wobec tego na pocztę, żeby nam przysłano adres mailowy, na który te interpelacje możemy wysyłać, bo powiem szczerze, tak, sam tak. Nie bardzo wiem, do kogo mam to wysłać. Dobrze, czyli bardzo mailem dziękuję. Wszyscy radni dostaną informację, że na maila biura rady będzie można też. No, zgadzam się też wielokrotnie, stwierdziłem, że to znacznie ułatwiłoby sprawę. Także jeżeli jest taka możliwość, to dziękuję. Pytania pan radny Michał Boruczkowski.
Moje pytanie dotyczy dzielnicy Kieksz. Dokładnie tam brakuje kanalizacji zarówno sanitarnej i deszczowej. Kanalizacja sanitarna ma być finansowana przez Aquanet, natomiast kanalizacja deszczowa z budżetu miasta Poznania. Lecz obecnie nie jest to nawet wpisane do wieloletniego programu finansowego w związku z tym, że koszt szacunkowy tej kanalizacji, wykonania kanalizacji deszczowej Aquanet oszacował na poziomie 100 milionów złotych. I teraz moje pytanie brzmi o źródła tych szacunków. Po prostu chciałbym dostać na piśmie odpowiedź, skąd ta kwota 100 milionów złotych wydaje się bardzo wysoka. Wybudowania tej kanalizacji deszczowej, jakie ona ma podstawy, skąd ten szacunek? No, to jest moje pytanie, proszę odpowiedź na piśmie.
Dziękuję. Ponieważ nie ma więcej zgłoszeń, przechodzimy do... A nie, jeszcze pan radny Łukasz Mikołaj. W zapytaniach jesteśmy. Tak, kto chce zadać pytania, proszę o zgłaszanie się.
Dziękuję bardzo. Jedno pytanie, poprosiłbym też o odpowiedź na piśmie. Kwestia dotyczy narożnika ulic Arciszewskiego i Palacza. Tam jest taki skrót, powiedzmy, na ukos pomiędzy tymi ulicami, ale bardzo intensywnie wykorzystywany pieszy do dojścia do przystanku autobusowego. Część jest na terenie spółdzielni, która zrobiła tam porządny chodnik. Zostało dosłownie 50 metrów na terenie miejskim, które wypadałoby dokończyć. Sprawa toczy się od bardzo długiego czasu. Rada Osiedla ma na to zarezerwowane pieniądze, natomiast jest permanentnie i konsekwentnie ignorowana przez Zarząd Dróg Miejskich. Czasami wręcz w nieprzyjemny sposób odsyłana, no nie chcę powiedzieć gdzie. Jest jakiś bierny opór tutaj ze strony ZDM-u, żeby tą bardzo prostą rzecz wykonać i chciałbym poprosić pana prezydenta o odpowiedź na pytanie, co się z tym projektem dzieje, dlaczego on jest tak ignorowany i dlaczego nic się w tej sprawie do tej pory nie dzieje, mimo że wielokrotnie nawet z tej sali o to padały pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Duciak.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, moje pytanie jest troszeczkę spóźnione, bo to już się kiedyś odbyło. Chodzi o 1 listopada, kiedy wszyscy jechaliśmy na Wszystkich Świętych i na ulicy Cmentarnej jest taki duży plac i on w czasie właśnie tego święta i chyba dzień wcześniej też stał się parkingiem, za który pobierano 9 zł. Ja chciałam zapytać się, dlaczego pobierano to 9 zł, a w ogóle kto pobierał te pieniądze? Kto na tym zarobił, bo tam widziałam jakichś Rumunów, jakichś takich, nie wiem, jakichś ludzi, którzy jakby nie byli Polakami i oni pobierali od nas pieniądze i jestem ciekawa, czyj to jest teren, kto na tym zarobił i w ogóle dlaczego było to płatne? No w końcu nigdy to nie jest płatne, więc czemu Wszystkich Świętych było płatne? Tak, znaczy to jest pytanie od mieszkańców. Proszę o odpowiedź.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Jeżeli nie, przechodzimy do odpowiedzi na zapytania. Proszę, panie prezydencie, jeżeli pan prezydent może, czy jest w stanie odpowiedzieć, proszę odpowiedzieć na te pytania, na które nie było adnotacji, że ma być odpowiedź na piśmie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pan radny Boruczkowski prosił odpowiedź na piśmie, pan radny Łukasz Mikuła prosił odpowiedź na pytanie na piśmie. Pani radna Duciak do końca tego nie sprecyzowała, prawdę powiedziawszy.
Ale podejrzewam, że dzisiaj nie jest pan w stanie.
To znaczy ja na pewno, bo to dotyczyło to obszarów, że tak powiem, cmentarzy, więc
a pani pytanie, radna czy właśnie wyszła, więc tym bardziej myślę.
Jest,
to można odpowiadać.
Być może przedstawiciel ZDM-u jest obecny w tej chwili na sali, nie wiem czy jest, nie widzę.
Czy jest ktoś z ZDM-u?
Nie ma. W związku z powyższym pani radna odpowiedź, czyli udzielona zostanie w takim razie pani na piśmie, tak? Na to pytanie dotyczące cmentarza Junikowskiego, rozumiem, tak? Jasne, jasne.
Dobrze, a pan radny Mikuła?
Też na piśmie prosił odpowiedź.
A też na piśmie.
Tak jest i to jest wszystko. Bardzo
dobrze,
dziękuję
panie prezydencie. Przechodzimy do wolnych głosów i wniosków. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w wolnych głosach i wnioskach? Jest pan radny Michał Boruczkowski, niezawodny dzisiaj, proszę bardzo. Pan radny Michał Boruczkowski.
Ja nie wiem, czy wydaje mi się, że chyba nie mam przeciwwskazań, ale ja chciałbym zgłosić do protokołu, że błędnie głosowałem przy projekcie uchwały 260/15. Chciałem głosować za projektem.
Znaczy pan, że był obecny pan.
Nie. Ja chciałem głosować za projektem, że błędnie głosowałem. Czy mogę to zgłosić do protokołu?
Tak, proszę bardzo, proszę uwzględnić głos pana radnego w protokole. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w wolnych głosach i wnioskach? Jeżeli nie, to bardzo państwu dziękuję. Dziękuję za wyrozumiałość i nieatakowanie prowadzącego w dniu dzisiejszym. Dziękuję, życzę przyjemnego wieczoru. Kończę 20. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję za uwagę.